Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił w południe wiernych do dostrzegania obecności Boga w wydarzeniach życia oraz do przyjmowania Jego woli także w sytuacjach trudnych i bolesnych. Papież odwiedził również rzymską parafię na północy Rzymu. Za chwilę relacja z niedzielnych wydarzeń. Następnie przedstawimy marcowe wydanie polskiego L'Osservatore Romano oraz czasopism wydawnictwa sióstr Loretanek. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o starożytnej pokucie dla tych, którzy zaparli się wiary. Na niedzielny program zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Bóg objawia się w różny sposób. Możemy Go rozpoznać, o ile uznamy własną niewystarczalność i małość oraz potrzebę zjednoczenia z Nim. Mówił o tym Benedykt XVI w niedzielne południe, spotykając się z wiernymi przybyłymi na plac świętego Piotra na Anioł Pański. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę papież nawiązał do Ewangelii z liturgii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, w której Jezus nawołuje do nawrócenia, interpretując w tym duchu nieszczęścia, jak masakra ofiarników w świątyni czy przypadkowa śmierć pod gruzami zawalonej wieży. Zachęca do odczytania tych faktów w odmienny sposób, umieszczając je w perspektywie nawrócenia.
Nieszczęścia, tragiczne wydarzenia nie powinny wzbudzać w nas ciekawości czy szukania winnych, ale mają być okazją do refleksji, do wyzbycia się złudzeń, że możemy żyć bez Boga, oraz do umacniania z Bożą pomocą zaangażowania na rzecz przemiany życia. W obliczu grzechów Bóg objawia się jako pełen miłosierdzia, który nie omieszka wzywać grzeszników do unikania zła, do wzrastania w Jego miłości i do udzielania konkretnej pomocy bliźnim w potrzebie, do życia w radości łaski i podążaniu ku śmierci wiecznej. Jednak możliwość nawrócenia wymaga nauczenia się, jak odczytywać wydarzenia życia w perspektywie wiary, to znaczy w bojaźni Bożej. W obliczu cierpień i nieszczęść prawdziwa mądrość polega na zdaniu sobie sprawy z tymczasowości istnienia i na odczytywaniu ludzkich dziejów oczami Boga, który pragnąc jedynie dobra dla swoich dzieci w niezgłębionym planie miłości, dopuszcza, by były one doświadczane przez cierpienie, aby móc je poprowadzić ku dobru jeszcze większemu.
Ojciec Święty zachęcił wiernych, aby okres Wielkiego Postu był dla wszystkich drogą powrotu całym sercem do Pana poprzez wyrzeczenie się zła i przyjęcie z wiarą woli Bożej w życiu.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Te słowa dzisiejszej liturgii kierują do Polaków. Jest to przesłanie nadziei dla wszystkich, którzy doświadczają słabości i grzechu, ale szczerze pragną nawrócenia i dążą do życia w zjednoczeniu z Bogiem. Niech to ręczy towarzyszy wielkopostnym wyrzeczeniom, modlitwom i dziewom bratnym miłości. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI odwiedził w niedzielne przedpołudnie rzymską parafię świętego Jana od Krzyża. Położona w dzielnicy Castel Giubileo na północnych obrzeżach wiecznego miasta parafia, istnieje od 25 lat. Obejmuje głównie nowe osiedla zamieszkiwane przez klasę średnią. Nie brak jednak i zjawiska ubóstwa, któremu stara się sprostać parafialna Caritas. Prężnie działają również kościelne ruchy i wspólnoty. Jak podkreśla ksiądz Enrico Gemma, będący tam od 21 lat proboszczem, prężność duszpasterstwa zależy w znacznej mierze od zaangażowania wiernych.
Rola świeckich, szczególnie na takich osiedlach jak to, jest podstawowa. Gdy dana społeczność nie jest jeszcze uformowana, ważne jest zaangażowanie świeckich, by oni sami stawali się ewangelizatorami. Mamy tu około setki osób zaangażowanych w życie parafialne. Działają przy różnych posługach, angażują się w rozmaite rodzaje formacji duchowej. To jest naszą siłą, że nie tylko jesteśmy działaczami duszpasterskimi, ale przede wszystkim uczniami Jezusa.
Podczas wizyty w rzymskiej parafii świętego Jana od Krzyża Benedykt XVI odprawił mszę w niedawno zbudowanym kościele oraz spotkał się z miejscową radą parafialną. W homilii podjął również temat ewangelizacyjnego zaangażowania wiernych.
Od początku swego istnienia parafia ta jest otwarta na ruchy i nowe wspólnoty kościelne, rozwijając w ten sposób szerszą świadomość Kościoła i próbując nowych form ewangelizacji. Zachęcam Was do odważnego kroczenia dalej tą drogą, starając się przy tym włączyć to wszystko w zintegrowany plan duszpasterski. Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Wasza wspólnota zamierza rozwijać z poszanowaniem odmienności powołań i ról osób duchownych i świeckich współodpowiedzialność wszystkich członków ludu Bożego. Wymaga to przemiany mentalności, szczególnie w odniesieniu do świeckich. Należy ich uznać nie tylko za współpracowników duchowieństwa, ale za rzeczywiście współodpowiedzialnych za istnienie i działanie Kościoła, co przyczyni się do rozwoju laikatu dojrzałego i zaangażowanego.
Ojciec Święty zachęcił parafian do aktywnego głoszenia Ewangelii w swoich środowiskach oraz do promowania powołań. Wyraził też uznanie dla materialnych dokonań parafii, której zabudowania powstawały praktycznie od zera. Papież stwierdził, że jest to jeden z wyrazów żywotności wspólnoty, która angażuje się również w budowanie kościoła z żywych kamieni poprzez przeżywanie i głoszenie Słowa Bożego.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Najnowszy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano zawiera trzy orędzia. Na Wielki Post, na Światowy Dzień Środków Przekazu i Dzień Modlitw o Powołania oraz trzy specjalne przesłania papieskie napisane po trzęsieniu ziemi na Haiti i na rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich w Kanadzie. W dziale przemówień i homilii znalazło się m.in. przemówienie do rzymskiej wspólnoty żydowskiej, w którym Benedykt XVI zapewnił, że katolicy chcą nadal umacniać więź prawdziwego braterstwa z narodem przymierza. W przemówieniu do Roty Rzymskiej poruszył kwestię zbyt łatwego orzekania nieważności małżeństwa przez niektóre sądy kościelne. Papież przypomniał, że sakramentalne małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, które w przypadku wątpliwości nakazuje uznawanie związku za ważny, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego. Numer zamykają intencje apostolstwa modlitwy na rok 2011.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Marcowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Tematem przewodnim numeru jest powołanie do świętości. Czy powołani są do niej tylko niektórzy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w artykule pod wymownym tytułem Świętość dla wszystkich księdza Marka Dziewieckiego. Z kolei ksiądz Andrzej Adamski, prezentując ignacjańską metodę rachunku sumienia, zachęca do głębszego formowania sumienia. W marcowym numerze Sygnałów Troski przeczytamy o, uwaga, uwaga, tajemnicach duszy kobiety. Kolejne teksty zachęcają do refleksji nad jej naturą oraz powołaniem, a także nad tym, na jaką kobietę chcemy wychować swoją córkę. Przekonujemy się, że w kształtowaniu zdrowego ideału kobiety, w małej dziewczynce, pomaga mama, siostra, babcia, ciocia. W tej formacji, oprócz najbliższych, udział bierze także szkoła. O zaletach katolickich szkół dla dziewcząt przeczytamy w wywiadzie z siostrą Katarzyną Nowak. W numerze znajdziemy również artykuł na temat przedwczesnej inicjacji seksualnej. Zajrzymy także za kulisy reklam i seriali, by dowiedzieć się, jakie wzorce kobiecości oferują nam owi autorzy. W najnowszym numerze Anioła Stróża poznajemy bardzo ważnego anioła, anioła wsparcia w pokusie. Zapraszamy do lektury pism sióstr Loretanek.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O tych, co się wiary zaparli, i o biskupie Cyprianie. W poprzednich wielkopostnych audycjach mówiliśmy o dyscyplinie pokutnej Kościoła w pierwszych dwóch wiekach. O tym, że jeśli kto przyjął chrzest, to po to, by dołączyć do wspólnoty zbawionych przez Chrystusa. Że po chrzcie grzeszyć nie wolno. Ale jeśli komu się takie nieszczęście przydarzyło, to Kościół dopuszczał jednorazową pokutę. I że w czasach Tertuliana owa pokuta musiała być długotrwała i ciężka, skoro grzechy też takie były. Musimy pamiętać, że chodzi o czas, w którym w ogóle niełatwo było być chrześcijaninem. Świat helenistyczny nie był tak bardzo otwarty na nowe ruchy religijne, jak można by sobie wyobrażać. Pół biedy, gdy się chrześcijanie w oczy zbytnio nie rzucali. Wtedy jeszcze nikt do nich pretensji nie miał. Nie było źle w czasach społecznego pokoju i względnego porządku, gdy rzeczą całkiem prywatną było, w co kto wierzy, byleby tylko podatki płacił i wypełniał społeczne powinności. Tak zasadniczo działo się jeszcze w pierwszym i drugim wieku po Chrystusie. W prześladowaniach za Nerona, słynnych choćby dzięki Sienkiewiczowskiemu Quo Vadis, nie chodziło o wiarę, ale o kozła ofiarnego. Za panowania Domicjana, Trajana i Marka Aureliusza prześladowania chrześcijan też miały raczej lokalny charakter. Jeśli sąsiedzi ich nie donieśli, jeśli nikt nie oskarżył o burzenie ładu społecznego albo o ateizm, czyli brak czci dla tradycyjnych kultów pogańskich, to nawet dało się żyć i chwalić Pana. Ale wkrótce ta względna sielanka musiała się skończyć. Dekret cesarza Septymiusza Severa z roku 202, zabraniający wszelkich konwersji, szczególnie mocno dotknął właśnie chrześcijan. Katechistom zabroniono nauczać wiary, a katechumenom przyjmować chrzest. W konsekwencji w wielu miejscach rozpoczęły się aresztowania, procesy i egzekucje. A był to dopiero początek. W połowie III wieku cesarz Decius nakazał, by w całym imperium składano ofiary bóstwom opiekuńczym państwa. Dla chrześcijan było to jednoznaczne z bałwochwalstwem, z zaparciem się jedynego Boga, z odstępstwem od wiary. Co zatem robić, by nie utracić zbawienia i jedności ze wspólnotą Kościoła? Nie wszystkich stać było na męczeństwo, jakkolwiek wielu je poniosło. Niektórzy jednak kupowali sobie fałszywe zaświadczenia o złożeniu ofiary. Inni załamywali się w trakcie przesłuchań i pod groźbą utraty życia. Tych, którzy upadli, było szczególnie wielu w Afryce Północnej, bo i prześladowania, jak się wydaje, były tutaj najostrzejsze. Biskupem Kartaginy był wówczas niejaki Cyprian. Po roku prześladowania się skończyły. Zaczęło się liczenie strat. Bilans nie był wesoły. Tych, którzy zaparli się wiary, było tak wielu, że trzeba było ponownie postawić pytanie o kształt dyscypliny pokutnej całego Kościoła. Co zrobić z tymi, którzy dopuścili się jednego z najpoważniejszych grzechów ciężkich? Czy po prostu wyrzucić ich z Kościoła i nigdy więcej nie wpuszczać? Czy można odwrócić się od siostry i brata, którzy okazali się zbyt słabi, by znieść tortury i okrutną śmierć? A co jeśli przyjdą kolejne prześladowania? Kto z nas się ostoi? Kto się wówczas będzie wstawiać za nami? Byli i tacy w ówczesnym kościele, którzy mówili: sprawa jest jasna. Tamci zgrzeszyli i nie mamy z nimi już nic wspólnego. Kościół ma być wspólnotą czystych, wybranych i nienagannych, wołali. Nie ma zatem przystępu do ołtarza dla apostatów. Ich droga zamknięta. Takie było na przykład stanowisko rzymskiego prezbitera o imieniu Nowacjan. Na szczęście biskup Cyprian z Kartaginy miał więcej rozumu. Upadłych nie wolno pozostawić samych z ich grzechami, pisał do swoich kapłanów. Trzeba podać im rękę, trzeba pomóc na nowo odnaleźć drogę do Boga. Trzeba mieć współczucie dla tych, którzy i tak już boleśnie doświadczają upokorzenia. Bo Kościół jest nade wszystko wspólnotą ludzi odkupionych drogocenną krwią Chrystusa. Wspólnotą grzeszników, którzy nie mają własnej sprawiedliwości przed Bogiem. Każdy zatem, kto prosi, winien być na nowo przyjęty do jedności ołtarza, mówił Cyprian. Pozostało jednak pytanie, w jaki sposób ma się to dokonać? Jaką pokutę należy na nich nałożyć i kto miałby czuwać nad jej wykonaniem? Jedno było pewne, masowa i anonimowa amnestia nie wchodzi w rachubę. Kościół składa się z żywych osób i nic w nim nie może być automatyczne. Pokuta musi być i to solidna. Ustalono, że tylko biskup ma prawo udzielić znaku pokoju tym, których przywraca do jedności, ewentualnie prezbiter przez niego wyznaczony. Zdarzało się bowiem, że niektórzy wyznawcy, a więc ci, którzy przeszli przez męczeństwo, ale nie utracili życia, byli teraz proszeni o udzielenie poręki za mniej odważnych braci, a nawet sami decydowali o ich przyjęciu do kościoła. Jakkolwiek męczennikom i wyznawcom należy się szczególny szacunek, pisał Cyprian, to jednak w sprawie dyscypliny pokutnej Kościoła tylko biskup może decydować i orzekać. Długość trwania pokuty i jej charakter różnicowano w zależności od rodzaju winy. Często mówiono o okresie trzyletnim, pewnie analogicznie do długości przygotowania katechumenów do chrztu. Kartagińczyk nakazywał też rozeznać dobrze, jak mocne jest u grzesznika postanowienie powrotu do kościoła, by przez zbytnią pobłażliwość nie wstydzić się potem przed poganami. Warto zauważyć, że Cyprian w swoim nauczaniu mówi zazwyczaj o udzieleniu pokoju, o przywróceniu do jedności, o pojednaniu z kościołem, ale o odpuszczeniu grzechów tylko w kontekście działania Boga samego. Pokuta jest sprawą Kościoła. Mamy robić, co do nas należy, osąd zostawiając Panu Bogu i wspólnie błagając Go o miłosierdzie. Dopóki trwała walka o wiarę, Cyprian do niej zagrzewał, prosił o wytrwałość, o dzielność i o męstwo, nawet za cenę życia. Ale gdy przyszedł czas pokoju i gdy słabi prosili o pojednanie, nie wahał się im go udzielić. Bo w dyscyplinie pokutnej Kościoła nie chodzi o nagradzanie i karanie, o przepisy i o reguły, ale o człowieka, o to, by go ratować, wspierać i pomagać, zwłaszcza zaś pośród trudności i w czasie prześladowania. Tak było za czasów biskupa Cypriana w Kartaginie i musi być także i dziś.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.